Witam, kochani. Ja to myślę, że to będzie szło wszystko w podobnych tematach dzisiaj. Ja będę to, co dzisiaj się dzielę, to będzie tak jakby zlepek wszystkiego, co Bóg gdzieś na tygodniu pokazywał, ale to wszystko jakoś tak to się łączy, wiecie? Bardzo to się łączy. To, co my ostatnio widzę, co Bóg czyni, że Bóg nas właśnie chce wprowadzać w to dziedzictwo, tak? To, co Czarek mówił. To, co Kuba głosił tydzień temu, tych, którzy nie byli, ja polecam, gdzieś będzie pewnie w internecie kazanie. Wiecie, wszystkim jest krzyż. To wszystko to jest to, co już zostało zrobione. Wiecie, ja nie będę powtarzał, bo to nie ma sensu, dlatego mówię, może przesłuchajcie, kto nie był, bo to jest bardzo ważne przesłanie. O tym wszystkim, co na krzyżu już zostało dla nas zrobione. I wiecie, Derek Prince na przykład, on tak mówi, w ogóle dzisiaj nie powinno być pytaniem chrześcijan, czy Bóg chce, żebyś był zdrowy. W ogóle mówi, to nie jest pytanie. Pytanie jest, jak mam przyjąć to, co dla mnie uczyniłeś? To jest pytanie. To jest pytanie. I zacznę może od tego. Wiecie, to jest tak, że Jezus to na krzyżu uczynił. Ale to nie znaczy, że od razu to się staje automatycznie naszym dziedzictwem. Tam wiele rzeczy się stało, ale to nie znaczy, że automatycznie w momencie nawrócenia wszystko się staje twoje bez walki, bez wysiłku, bez szukania Boga. Absolutnie tak nie jest i wystarczy popatrzeć się na siebie nawzajem, tak? I już wiemy, że tak nie jest. Na mnie możecie popatrzeć, też wiecie, że tak nie jest. Nie jest tak. Więc nie wystarczy przyjąć teorię prawdy i żyć życiem, gdzie nie doświadczamy tego. I myślę, że wiele kościoła w taki sposób żyje. My przyjmujemy teorię prawdy. My przychodzimy, słuchamy kazań. Nie mamy doświadczenia tych rzeczy, ale mamy wiedzę. I żyjemy dalej, ucząc się żyć bez tych doświadczeń. Kompletnie nie o to Bogu chodzi. I wiecie, ja zacznę od tego, z Marianem w poniedziałek mieliśmy rano modlitwę. I modliliśmy się o Kaję, Sławka i Agnieszki na Koniecznych, ona była w szpitalu. I ja zacząłem się modlić standardowo. Boże, halleluja, przyjdź, uzdrów, tego, w ogóle. I nagle ja tak się modlę i takie myśli mi zaczęły przychodzić, że to nie jest dobra modlitwa. I wiecie, przypomniało mi się, jak myśmy z Marianem oglądali ostatnio sobie Hunterów trochę w internecie, gdzie były niesamowite uzdrowienia natychmiastowe. Nawet z wózków wstawali ludzie i nie było ani jednej modlitwy: Boże, proszę Cię, uzdrów. Wiecie, jakie były modlitwy? W imieniu Jezusa wstań. W imieniu Jezusa bądź uzdrowiony. W imieniu Jezusa bądź wolny. Tylko tak. To wszystko się działo. A.A. Allen, którego bardzo lubię, czytać o nim, słuchać świadectw, też są jego filmy, gdzie ludzie z noszy szpitalnych wstają, tak, na jego spotkaniach, po krótkich modlitwach, ani razu nie usłyszycie takiej modlitwy też. Boże, przyjdź i coś zrób. Myślę, że to jest tak, że Bóg nam daje coś i mówi: idźcie, zróbcie. Jeśli On nam daje moc i autorytet, to my to mamy robić. Wiecie, ostatnio oglądałem Billa Johnsona, powiedział taką rzecz, on się śmiał z tego. To jest prawda, to może wielu się nie spodobać. Wiecie, my boimy się powiedzieć: Bóg przez tego człowieka uzdrawia. Nie, nie, nie. On mówi: to mamy problem z teologią. Bo Jezus powiedział: idźcie i uzdrawiajcie. Tak, to my mamy uzdrawiać. Oczywiście On nam daje do tego namaszczenie i moc, ale to my mamy uzdrawiać chorych. Nie On. My. To jest oczywiście On przez nas, tak? Ale to my. My mamy uzdrawiać chorych. I wiecie, całkiem inaczej będziemy się modlić, jeśli ty uwierzysz, że masz autorytet, który On ci dał i On chce, żebyś ty z tym coś zrobił. Jest całkiem inna modlitwa. I kiedy ja tak sobie myślałem, Marian zaczął się tak modlić. I zaczął w autorytecie mówić, tak, do tej choroby. I w tym momencie coś w pokoju się zmieniło. To było tak, jakby ktoś światło zapalił w sferze ducha. I my obaj poczuliśmy ducha. Marian mówi, że od stóp do głowy gęsia skóra go trafiło. Mówi, co jest? W ogóle, co się stało w ogóle? Po prostu Duch Święty przyszedł, tak? I wiem od Sławka, że tego dnia Kaju się polepszyło. Wiem, że też Sławek się modlił z Agnieszką. Nie twierdzę, że tylko ta modlitwa to zrobiła, ale wiem, że coś się stało. Ja wiedziałem z Marianem, że w tym momencie się coś stało. Kiedy padł rozkaz w autorytecie. Coś się stało. Zaraz potem, wiecie, pewien fragment mi przyszedł z Ewangelii Mateusza. I to było tak ciekawe, że my sobie siedzimy obaj po tej modlitwie. Mówię, Marian, mówię, taki fragment mam w sercu. Zaczynam mówić, Marian, mówię, ja miałem to samo, tylko nie wiedziałem, jak to powiedzieć po polsku. Centurion, tak? O setniku. I to jest fragment, który pokazuje prawdę o autorytecie w sferze ducha. I posłuchajmy tego. Mateusza 8:5. A gdy wszedł do Kafarnaum Jezus, tak, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. To już mi się spodobało. Zobaczcie na Jezusa. On nie mówi, ja się muszę pójść, zapytać, ja muszę się zastanowić. Ja, po prostu przychodzi człowiek, mówi, mam tam kogoś, okej, idziemy, po prostu ja go uzdrowię. On jest dzisiaj ten sam. A odpowiadając setnik rzekł, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu, idź, a idzie. Innemu zaś przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Ten człowiek, tak, setnik, on miał pod sobą żołnierzy, ale miał pod sobą zwierzchników. I to, co on mówi do Jezusa, ty nawet nie musisz iść, bo ja rozumiem tą zasadę. Dlatego, że ja jestem pod autorytetem, więc mam autorytet i też mam takich, którzy mówię, ty tu, ty tam. I oni muszą to zrobić. I on tak rozumiał służbę Jezusa. I Jezus był zadziwiony. Mówi, wow! Cały Izrael po prostu, nie ma takiej wiary. Nie rozumieją tego ludzie. Ten człowiek zrozumiał, że Jezus jest pod autorytetem Boga, że jest pod autorytetem Ojca. Dlatego On tu może rozkazywać i wszystko się musi dziać. Ale jest bardzo ważne coś dla nas. Jeśli my chcemy chodzić w autorytecie, potrzebujemy być pod autorytetem. Wiecie, są takie skrajności. Jedni mówią do wszystkich wierzących, wy już wszystko macie, idźcie i róbcie, uzdrawiajcie, wypędzajcie demony. Drudzy mówią, nie możemy robić, to już nie te czasy. A ja wam powiem, to są te czasy, ale też to nie jest tak, że twoje życie nie jest poukładane, a ty pójdziesz, będziesz robił. I powiem coś, co mnie ostatnio tak dotyka. Ja jeszcze nie mam pełnego zrozumienia tego, ale pewna sprawa, widzę pewną sprawę. Poziom działania apostołów, uczniów Jezusa, tych 12, czy potem 72, którym Jezus powiedział, daję wam władzę i moc, idźcie, róbcie, uzdrawiajcie, to nie jest to, w czym później chodzili apostołowie i chrześcijanie po pięćdziesiątnicy. Kompletnie to nie jest to. Gdyby to było to, on nie musiałby im powiedzieć, idźcie i czekajcie, aż przyjmiecie moc. Musimy to zrozumieć. Dzisiaj bierzemy te fragmenty, kiedy Jezus mówi, kiedy był na ziemi, do 12 mówi, daję wam władzę i moc, my już mamy władzę i moc. Ale on do tych samych ludzi, kiedy odchodził do nieba, powiedział, teraz musicie iść i czekać, aż przyjmiecie moc i dopiero wtedy będziecie mi świadkami, okej? Więc pewien okres się zakończył, więc pewne działanie pod jego autorytetem, kiedy był na ziemi, zakończyło się. I on teraz mówi, wy teraz musicie działać jak ja działam z relacji z Ojcem i tylko wtedy będziecie mogli to robić. Bo kiedy Jezus był na ziemi, oni robili to tak jakby pod jego autorytetem, pod jego. Ale on mówi, ja odchodzę, teraz wy czekajcie. Przyjdzie Duch Święty i On was będzie wprowadził do tych rzeczy. On da wam moc namaszczenie, ale to będzie wtedy, kiedy wejdziecie pod Jego autorytet w swoim życiu. Jeśli nie chcemy słuchać Ducha Świętego, jeśli żyjemy po swojemu, nie będzie uwolnienia tego autorytetu, choć Bóg bardzo chce go uwolnić. Na ile my się Mu oddajemy, na ile poddajemy Mu nasze serca, nasze życie, On daje autorytet dla tych rzeczy. On pragnie to robić, ale On chce nas. Mnie ostatnio dotknął ten fragment, gdzie jest powiedziane 1 Koryntian 6,19. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do samych siebie? I mnie to tak ostatnio dotknęło. Tu są dwa pytania tak naprawdę, tak? Czy jesteście świątynią Ducha? Wiemy. A czy wiecie, że nie należycie do samych siebie? I tu się już przewracamy. Wiesz, co to znaczy nie należeć do siebie? To jest tak, jak ja mam samochód i ja oddaję komuś kluczyki. I to jest koniec. Czy nie należymy do samych siebie? Czy my to rozumiemy? Że Duch Święty nie przyszedł, żeby tylko mi pomóc, kiedy jest ciężko. Że kiedy mam ucisk, to proszę, zrób coś, On przychodzi i robi. Ale On przyszedł, by przejąć moje życie w 100%, wziąć kontrolę i w tym ciele żyć i robić to, co On chce. Jeśli chcemy doświadczać tego wszystkiego, o czym tu było mówione, to On chce od nas tego życia. Mówi, chcę, ja z wami to mogę zrobić. Wiecie, Dzieje Apostolskie, ja to miałem w czwartek bardzo na modlitwie, mnie to dotknęło. Dzieje Apostolskie to jest świadectwo o tym, co Duch Święty może zrobić z garstką ludzi, którzy oddadzą Mu się. On to może zrobić z każdą garstką ludzi. Oni nie byli w ogóle inni od nas. W żaden sposób lepsi nie byli. Ale oni Mu się oddali. Oglądałem Billa Johnsona, taki wykład. On pięknie to ujął. Wiecie, on powiedział, kiedy Jezus w Jordanii, on się ochrzcił, niebiosa się rozdarły, Duch Święty stąpił w postaci gołębicy i powiedziane, spoczął i pozostał na Jezusie. I my wiemy, że wszystko, co robił Jezus, On robił przez moc Ducha Świętego. Wszelkie uzdrawianie, wypędzanie demonów, wszystko się działo w mocy Ducha Świętego. Tak? I on mówi, pomyślcie sobie, gdyby ta prawdziwa gołębica wam siadła na ramieniu, w jaki sposób byście chodzili, żeby ona nie odleciała? Każdy krok byłby rozważony, przemyślany, delikatny, zrobić wszystko, żeby go nie spłoszyć. I cały sukces służby Jezusa polegał na Jego chodzeniu z Duchem Świętym. Na Jego poddaniu Duchowi Świętemu. W momencie, kiedy On wyszedł z Jordanu, On już nie wrócił strugać mlebli. On poszedł 40 dni na pustynię, gdzie przeszedł testy. Jest powiedziane, że Duch Święty go zaprowadził, aby był wypróbowany przez Ojca. Nie wiem jak z wami, ja mam takie doświadczenie w moim życiu osobistym, że zaraz po nawróceniu więcej widziałem mocy Bożej w swoim życiu niż teraz. Więcej jakichś cudów, uzdrowień. Dlaczego tak się dzieje? Bo człowiek jeszcze nie zdążył przeciwstawić się Duchowi Świętemu. Było mniejsze poznanie. Ale po prostu nawróciłeś się, miałeś ten ogień, miałeś tą pasję, po prostu byłeś gorący. Duch Święty był. A potem z czasem gdzieś nasze drogi się rozmijają. Duch Święty chce tędy, a my chcemy tędy. I wiecie, to, co ja mam w sercu, co Bóg mnie bardzo dotknął i ja to przyjmuję od Boga jako też objawienie dla nas. Ten Efezjan 1, gdzie jest powiedziane w 23 o Kościele, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Ja rozumiem, to jest to, co Jezus chce zrobić z nami. Mamy stać się pełnią Chrystusa na ziemi. To znaczy, że mamy zamanifestować Go takiego, jakim On naprawdę jest. W Jego miłości, świętości, ale też w mocy, w autorytecie. Ale żeby to się stało, my musimy przyjść do tego poddania się głowie całkowitego. Całkowitego. Na Jego warunkach. I to jest, wiecie, wszystko cel dla nas. Bóg chce, żebyśmy odnaleźli to, żeby było wylanie ducha, żebyśmy byli pełni ducha, żeby działy się wspaniałe rzeczy. Ale właśnie są wrogowie. Powiem wam, ci wrogowie, to jest też nasza cielesność. Nasza cielesność, nasz upór, gdzieś nasza zbuntowana natura, która nie chce się poddać. Ale też są moce ciemności, które chcą nas zatrzymać, które są realne, których nie widzimy, ale Biblia mówi, są realne. Mamy realnego wroga. I chcę parę słów o tym powiedzieć. Wiecie, to jest tak, że niektórzy, jak się mówi od mowy, wyższacie diabła, to jest bzdura. To jest bzdura. Zapytali człowieka, którego Bóg potężnie używa na Ukrainie, czy w ogóle o takich rzeczach się powinno mówić? On mówi, wiecie, mówi, a jak mamy walczyć z kimś, kogo w ogóle nie rozumiemy? Ja nie mówię, że ma się mamy skupiać na tym, tak? Ale wiecie, dzisiaj się w ogóle prawie nie mówi o tym. Ten Efezjan 6, jak tu jest napisane, w 12, u nas jest, gdyż bój to trzyma, ale tam jest w angielskim, gdyż nie walczymy z krwią i z ciałem. I Derek Prince mówi, że w większości kościołów jest, bo nie walczymy, jest kropka. Mówi, kompletnie nie o to chodzi. Musimy być świadomi i musimy umieć walczyć. I słuchajcie, ja przeczytam od 10 wersetu, 6:10 Efezjan. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich, tam dosłownie w niebiosach. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Ja dzisiaj nie będę mówił o zbroi Bożej. To zresztą było mówione jakiś czas temu. Ale chcę dotknąć tego tematu. Wiecie, tutaj dosłownie Derek Prince mówi, że z greki wynika to tak, że walczymy z władcami na różnych poziomach władzy. W Królestwie Ciemności. OK? I kochani, czy chcemy, czy nie chcemy, w momencie, kiedy się nawracamy, my jesteśmy zaangażowani w tą bitwę. Możemy o tym nie wiedzieć, to gorzej dla nas, ale jesteśmy zaangażowani. I tu jest powiedziane, że gdzieś dowództwo tych sił jest na niebiosach. Na niebiosach. I ja chcę troszkę powiedzieć o tych właśnie niebiosach, żeby to się może stało jaśniejsze dla nas. Drugi Koryntian 12. Jest pierwsze dwa wersety, tylko przeczytam. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku, to też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, czy nie wiem, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. To jest coś, co Paweł mówi. Prawdopodobnie nauczyciele twierdzą, że to chodziło o Pawła. Tak? Tego nie wiemy. Ale on mówi o jakimś doświadczeniu, że człowiek został zabrany w duchu i został przeniesiony do trzeciego nieba. Tak? I w tym trzecim niebie on widział rzeczy Boże. Czyli trzecie niebo jest to miejsce, gdzie jest Bóg. Gdzie jest Jego królestwo, gdzie jest Jego panowanie. Tak? Gdzie Bóg panuje. Ale jeśli jest trzecie, to musi być pierwsze i drugie. To jest proste, tak? Zobaczmy teraz Efezjan 4:10. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. To jest mowa o Jezusie. Jezus wstąpił ponad wszystkie niebiosa. To ileż tych niebios jest? Paweł mówi, że był zabrany do trzeciego nieba człowiek, tak? I fajnie tak, wiecie, Derek Prince powiedział, że przyszedł kiedyś do niego w Afryce jakiś mały chłopczyk, on uczył się angielskiego, on przyszedł do niego i mówi, wiesz co, mówi, wszyscy moi rodzice przyszli. A on mówi, wiesz co, to jest niepoprawnie tak mówić. Dlatego, że wszyscy odnosi się do więcej niż dwóch. Więc ty powinieneś powiedzieć, dwoje twoich rodziców przyszło, tak? Nie wszyscy. Wszyscy to jest najmniej trzech. Więc tu widzimy werset, który mówi, że Jezus wstąpił ponad wszystkie niebiosa. Tam, żeśmy czytali o tym, że ktoś był w trzecim niebie. Czytaliśmy, że zwierzchności są na niebiosach. Więc powiem tak, to wygląda tak. My jesteśmy tu, gdzieś jest trzecie niebo. Pierwsze, ja się zgadzam, tak jak mówią nauczyciele, to jest to, co widzimy. To jest niebo, to jest chmurki, tak? Ale gdzieś pomiędzy nami i trzecim niebem jest po drodze drugie niebo. Siedziba demonicznych zwierzchności i mocy. Jeszcze Efezjan 2:1-2. I wy umarliście przez upadki grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach opornych. Derek Prince mówi, są dwa słowa na powietrze, tak? Jedno oznacza kosmos, drugie eter, powietrze, w którym żyjemy, tutaj. I te słowo, gdzie jest powiedziane o władcy, który rządzi w powietrzu, to jest ten eter. Więc to jest ta atmosfera, która nas dotyka. To jest te powietrze tutaj wszędzie, w naszych miastach, w narodach. To jest coś, to jest pewna atmosfera duchowa na powietrzu, która jest sterowana z drugiego nieba przez pewne zwierzchności i moce. To jest obraz biblijny. To jest coś, co chce na nas wpływać. I bardzo mi się spodobało zdanie Derka Prince'a, który powiedział tak. Jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że między tobą i Bogiem jest nieprzyjaciel, który chce cię zatrzymać w twojej modlitwie, w twoim uwielbieniu, to zmieni się twoja modlitwa i uwielbienie. Jeśli tylko zdasz sobie sprawę, dlaczego czujesz nieraz ciężar, dlaczego taka ospałość przychodzi? Dlaczego takie zamieszanie? Przecież ty chcesz wszystko dobrze. Ty zamykasz się, chcesz go uwielbiać, chcesz się modlić i nagle tak ciężko coś się dzieje. Skąd to pochodzi? Z tej atmosfery powietrza, która chce wpływać i chce cię zatrzymać. Okej? Zobaczmy teraz Księgę Daniela. Od 8 rozdziału, ja zacznę, 8:15. Ja zaczynam w połowie opowiadania Daniela. On mówi, że miał pewną wizję, tak? I w pewnym momencie tej wizji czytamy 15 werset 8 rozdziału, jest tak. A gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie: zważ, synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. A gdy on mówił ze mną, padłem nieprzytomny twarzą na ziemię, lecz on dotknął się mnie i postawił mnie na nogi. I potem 27 werset, później jest to wyjaśnienie tej wizji, ale mi nie o to chodzi. 27 werset Paweł zakończa tak. Po tym wszystkim, jak mu ten Gabriel to wyjaśnił, wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Potem wstałem i sprawowałem służbę u króla. Byłem jednak zaniepokojony widzeniem. I chcę wam zwrócić uwagę na moc chwały, która była na tym Gabrielu. Po prostu ciało Daniela nie wytrzymało. On padł. I mówi później: zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Jego ciało musiało odreagować spotkanie z mocą Bożą. To się może nam wydawać dziwne, ale to jest Biblia. To ciało nie wytrzymało takiego naporu chwały, która spoczywała na tym aniele Gabrielu. Teraz 10 rozdział. Następne spotkanie Daniela. Trzeciego roku Cyrusa, od pierwszego wersetu, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi, zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. A w owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina, nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie, a w 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Tygrysu. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach. Także pouciekali i poukrywali się. I zostałem sam i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się nie do poznania i nie miałem żadnej siły. I usłyszałem dźwięk jego słów, a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą ku ziemi. Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie. Także oparłem się na kolanach i na dłoniach i rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie, a gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy rzekł do mnie: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni ostatecznych. Powiem wam, to jest jeden z najbardziej niesamowitych fragmentów w Słowie Bożym dla mnie. I jeden z fragmentów, który pokazuje nam coś za tej kurtyny. Coś z rzeczywistości w sferze duchowej. I teraz chcę wam coś powiedzieć. Wyobraźcie to sobie. Anioł, który jak przychodzi, jest taka chwała, że ty padasz i chorujesz. Ci, którzy byli z nim, oni nie widzieli nic. ale po prostu nagle zbaranieli z powodu strachu. Może też mieli gęsią skórkę, trochę inną, ale oni uciekli wszyscy. Byli przerażeni samą obecnością. On po prostu wylądował z nieba, stanął tam przy tej rzece. Daniel padł jak martwy, a reszta uciekła. I teraz sobie pomyślcie, że ten anioł mówi, że on został pierwszego dnia wysłany już z odpowiedzią do Daniela, ale nie mógł przyjść przez 3 tygodnie. I nie dlatego, że tak długo trwa podróż, ale dlatego, że po drodze napotkał demonicznego księcia, o którym mówi, lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. I mało tego, on nie mógł go przemóc. Dopiero przyszła pomoc następnego archanioła Michała. Później jest powiedziane, że ten archanioł dosłownie w oryginale, on jest orędownikiem ludu Izraela. To jest anioł towarzyszący Izraelowi, to jest zwierzchnik anielski, który ma za zadanie opiekować się Izraelem. I w tych najważniejszych momentach historii on się pojawia. I on jest po to, aby plany Izraela się wypełniały. To jest książę Michał, anielski książę, potężny. Więc ten Michał przyszedł i pomógł temu aniołowi i ten anioł mówi, to teraz Michał został z tamtym, dalej walczy, a ja mogłem przyjść. Chcę zwrócić uwagę, ten anioł, który jest taka chwała, że jakby tu wylądował, to by nas zmiotło, nie mógł przyjść. Z powodu opozycji demonicznego anioła. Co mi to mówi? W przeciwieństwie do tego, jak niektórzy mówią, nasz wróg nie jest ani głupi, ani słaby. Mam nadzieję, że was nie gorszy. Ale naprawdę, nie jest ani głupi i nie jest ani słaby. I powiem tak wręcz. My tylko możemy zwyciężyć, w ogóle mówić o jakiejś walce, kiedy Bóg jest z nami, kiedy nas do tego namaszcza i kiedy nas prowadzi. Inaczej to jest śmieszne. Wyobraźcie sobie teraz osobę, chrześcijanin, który ma nie bardzo nawet poukładane życie swoje i który staje, mówi, w imieniu Jezusa ja związuję tą zwierzchność teraz. Nad tym narodem, nad tym miastem. To jest kabaret. To jest kabaret. I znów są dwie skrajności. Jedni mówią, związuj to, ile wlezie. Gromcie związujcie. I przyjdzie przebudzenie. Drudzy mówią, nic, nigdy nie można nic zrobić. I znów nie wierzę. Znów wierzę, że trzeba to wypośrodkować. Są ludzie, słuchajcie, słudzy Boży, którzy są efektywni w tym. Wiem, że jest więcej. Ja na pewno znam dwa nazwiska. Carlos Anacondia i John Mulinde. I to są ludzie, którzy robią tego typu rzeczy. Nie ludzie, bonkę. To są całe grupy wstawienników, tak? Ludzi, których Bóg prowadzi w ten sposób. Oni zmieniają duchową atmosferę nad miastami, nad narodami nieraz. To się dzieje. Ale sam powiedzieć, to są ludzie po stylu życia, o którym my rozmawiamy. Tam nie ma miejsca na jakieś kompromisy. To są ludzie zaangażowani w posty, długotrwałe posty, w modlitwy, oddani Bogu w 100%. I robią to pod prowadzeniem Ducha Świętego i w namaszczeniu Ducha Świętego. Także to nie jest tak, że nic nie da się zrobić, ale to też nie jest tak, że my, rozumiecie, się umówimy i zaraz zwiążemy i mamy załatwioną sprawę. Tak? To nie jest tak. Kiedyś, wiecie, pewien brat przyjechał do nas z innego miasta, myśmy stanęli w modlitwie i on, halleluja, amen, po prostu związuje zwierzchność nad tym miastem, amen, halleluja, dziękuję Panie. Ja tak się spojrzałem, no słuchaj, i ty wierzysz, że coś się teraz stało? No tak, to już jest koniec, nie? Ja mówię, ale ja nie czuję żadnej zmiany. Ja wam powiem, my byśmy poczuli zmianę. Jeśli tam coś pęknie pewnego dnia, to te miasto poczuje zmianę. to nie będzie tak, że ja się będę zastanawiał, czy się coś stało, czy się nie stało. Bo ja znam świadectwa na razie z opowiadań, kiedy to się dzieje, co się dzieje, kiedy coś tam się wydarza, to co się zmienia. Wszystko się zmienia. Cała atmosfera się zmienia. I najbardziej czują to wierzący. Dlaczego? Bo wcześniej byli w poniżeniu. Bo wcześniej te moce robiły wszystko, by wam nie szło. Ale kiedy przychodzi tamte królestwo, to nagle wierzący są wywyższeni, a ci inni mają tyły. Wszystko się zmienia. W jednej chwili. Okay? Chcę jeszcze dalej coś z tego Daniela przeczytać. 15, czytam dalej, 15, 10, 15. Gdy on mówił do mnie tymi słowy, opuściłem twarz ku ziemi, za nie mówiłem, a oto coś jakby ręka ludzka dotknęła... Nie, może to ominę. Może od 20, 20, 21 jeszcze chciałbym przeczytać. Wtedy on rzekł, czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie, lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim. A gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy i nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Tak? I zobaczcie, co on mówi. To jest, Derek Prince to tak pokazuje i dla mnie to jest niesamowite. Wiecie, co się stało? Jakie królestwo później zwyciężyło po perskim? Greckie. Zanim to się stało, ten anioł mówi, ja odejdę, tak? I mówi, i przyjdzie inny książę w te miejsce perskiego. I to będzie książę anielski grecki tym razem. I co się stało? Aleksander Wielki dokonał takiego podboju, że historycy, oni do dzisiaj nie wiedzą, jak on mógł to zrobić. No wiecie, jak on mógł to zrobić? Ktoś nad nim stał. Ale też, co robi Michał? Tak? Tam dalej jest werset, że on pomagał Dariuszowi. Dariusz był przychylny Izraelowi. Michał też. On pomagał Cyrusowi. Dlaczego Cyrus musiał wygrać? Bo Cyrus miał dać wolność Izraelowi. I Cyrus miał zezwolić na odbudowę Jerozolimy. Wyobraźcie sobie różne sytuacje. To wszystko wydarzenia historyczne. I co się dzieje w niebie w tych momentach? Tam są wojny o pewne rzeczy. O pewne plany i cele, które Bóg zamierza czynić na ziemi. To jest coś niesamowitego, jak my to zrozumiemy. Jest bardzo ważne w tym, że słuchajcie, post i modlitwa Daniela uruchomiła to. Wow! Post i modlitwa Daniela uruchomiła tą walkę w niebie. Co miało wpływ na całą historię Izraela i nas. Jeden człowiek pościł się pokornie i modlił. Tak? I teraz chcę coś tak, przejść do takiego tematu, z czym my się zmagamy. W tym tygodniu dla mnie stało się to tak jeszcze bardziej realne. John Mulinde, wiecie, który z Ugandy pochodzi, tam jest ogólnonarodowe przebudzenie, ale już nawet jak było przebudzenie ogólnonarodowe, były miasta, które oni musieli chodzić i zdobywać dla Chrystusa i wyzwalać je spod demonicznej okupacji. Ja może powiem krótko świadectwo. On na przykład opowiada o mieście pewnym, ja nie pamiętam nazwy, ale było miasto, gdzie był uwielbiany Bóg morza. Co drugi rok był tak zwany rok przystępny i to miasto na nowo dokonywało ceremonii poświęcenia tego miasta dla tego Boga morza. W tym okresie działy się cuda. Wypływały niektóre rzeki, które nigdy indziej nie płynęły i tak dalej. Różne rzeczy. Po prostu manifestowało się to w naturze. Władza tych duchów. Pierwszy raz, kiedy oni dotarli do tego miasta, zorganizowali konferencję, zaczęli głosić przeciwko temu, nawet pastorzy z tego miasta byli im przeciwni. Nie mogli zrobić nic. Siła tych zwierzchności była taka, że kiedy był ten czas tej ceremonii dla tego Boga Morza, wtedy był korowód po całym mieście, chrześcijanie z protestanckich kościołów wychodzili, dołączali do pochodów, szli i już nie wracali do kościołów. Wyobrażacie sobie to? Dlatego ja mówię, nasz wróg nie jest ani głupi, ani słaby. Wystarczy zobaczyć, jak dziś wygląda Europa, jak wygląda Kościół w Europie. My wyglądamy na słabych dzisiaj. Więc oni wyszli z tamtego miasta, prawie zostali wyrzuceni, ale gdzieś w pobliżu tego miasta ta grupa wstawienników z Johnem Mullindem, oni powiedzieli tak, Jezu nie. Zrobimy wszystko, ale to miasto będzie Twoje. I pościli 30 dni wszyscy razem. I po 30 dniach wrócili. I jeszcze raz zorganizowali konferencję. I mówili, już było lepiej, przyszło więcej ludzi i tak dalej. Ale pierwszego dnia, kiedy on zaczął głosić, John Mullinder, po kilkudziesięciu minutach była taka opresja w powietrzu, że on powiedział, nie ma sensu, kończymy. I poszła cała grupa jeszcze, cały dzień trwali w modlitwie i w nocy i tylko wołali do Boga, pomóż nam przez to przejść. Ja mówię o czymś realnym. To nie jest zabawa. I w nocy dostał słowo, idźcie i walczcie moim mieczem. I na drugi dzień on zaczął głosić. Głosił kilka godzin i poczuł, że ma atak serca. Wszystkie objawy ataku serca. I stanął i o tak za kazalnicę i mówi, nie, no trzeba kończyć, tak? Po prostu nie wiem, co się dzieje. Duch Święty mówi, używaj miecza dalej. Dwie godziny jeszcze głosił z tym bólem serca. Nagle, w pewnym momencie, to jest świadectwo tych ludzi, to było tak. Coś pękło w powietrzu. I wszystko się zmieniło. Twarze ludzi się zmieniły, atmosfera się zmieniła, wszystko się zmieniło. I Bóg mówi, mówi głoś teraz. On mówi, Boże, ja już głoszę tyle godzin. A on mówi, ty nie głosiłeś do ludzi. Ty walczyłeś z tą mocą. Teraz ludzie są wolni, teraz głoś. I przyszło słowo prorocze, które powiedziało, nigdy więcej nie będzie przymierza z tym Bogiem w tym mieście już. Nigdy więcej. Za rok następny, to był rok przystępny, gdzie miała być ta ceremonia, nie było. I napisano w gazetach, pierwszy raz od ponad 200 lat nie ma tej ceremonii. Co się stało? Wszystkie kościoły zaczęły rosnąć. Wszystko się zmieniło. I wiecie, co on powiedział? I myśmy tak poszli od miasta do miasta. I ten człowiek mówi, w jaki sposób lokalne społeczności, miasta, narody wchodzą pod opresję demoniczną. Dlaczego tak się dzieje? I wiecie, co on mówi? Pierwszy i najważniejszy powód, że demokratycznie wybrane władze tych lokalnych społeczności same oddają dane społeczności pod panowanie różnych duchów. Demokratycznie wybrane władze danej społeczności same zapraszają i proszą o opiekę, ochronę różne duchy. I to daje im prawną władzę, żeby przyjść i wiązać dany teren. I my wiemy, co się stało w Świdniku, tak? Co się stało? Radni naszego miasta podpisali dokument z pieczęciami. Oddajemy nasze miasto pod opiekę Matki Boskiej Fatimy. Z Fatimy. To my już wiemy, z kim walczymy. To jest proste. Naprawdę. I teraz coś wam powiem. Ja nie polecam temu wszystkim. Ja sobie poczytałem o objawieniach trochę fatimskich. Trochę potem musiałem się oczyszczać, ale Ale trochę, trochę, ja nie, 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 trochę. Chciałem wiedzieć, ale chciałem coś wiedzieć, o co chodzi w ogóle, wiecie? I krótko wam powiem, o co chodzi, krótko. Przyszło objawienie do dzieci, jakaś istota duchowa im się objawiła, tak? Nazwana, nazwała siebie jako Matka Boska, tak? Później została nazwana Sfatimską. I ona miała objawienia różne. I są trzy główne objawienia, tak? Ja te trzy główne zobaczyłem, o co chodzi. I pierwsze objawienie było takie, i słuchajcie, to jest bardzo podstępne, bo w tym jest trochę prawdy. One zobaczyły piekło, zobaczyły grzeszników, które wpadają do piekła. Zobaczyły świat, który grzeszy, ludzie są źli, po prostu idą do piekła. Tu się wszystko zgadza na razie. Tylko, że się nie zgodziło jedno. Ona im powiedziała, zaufajcie mi, nie pójdziecie tam, bo ja was uratuję. I to było pierwsze objawienie. Drugie objawienie. Cały świat jest w grzechach. Wszyscy ludzie grzeszą. Ale Bóg ich tak kocha, że chce ich wszystkich zbawić. To jest prawda. Więc co musicie zrobić? Ustanówcie na całym świecie modlitwę do mego niepokalanego serca. A wtedy Bóg zbawi tych ludzi. W tym momencie już ten duch mówi, ja chcę czci. Ja chcę uwielbienia. Ja chcę wywyższenia. Tak? Trzecie objawienie, to takie już bardziej skomplikowane jakieś było. Widział jakąś postać białą, do której tam strzelano, ona niby miała umrzeć, nie umarła. To się wszystko tak skończyło, że zostało to zinterpretowane, że chodziło o Jana Pawła II, który był zamach, ale oczywiście ona go uratowała. Na pamiątkę tego uratowania ta kula wyjęta z jego ciała jest dziś w jej koronie. W Portugalii. W tym oryginale. W tamtym roku papież Franciszek sprowadził oryginał z Portugalii tej figury do Watykanu i była specjalna ceremonia, na której poświęcił cały świat. Cały świat oddał pod opiekę Matki Boskiej z Fatimy. To jest duch, to ma nic wspólnego z naszą siostrą Marią, Matką Pana Jezusa. To jest duch. I teraz wiecie, to, co ja zobaczyłem i co mnie dotknęło. Co on robi? On uderza w osobę Jezusa. To jest duch antychrysta, który on wchodzi w miejsce prawdziwego Chrystusa, prawdziwego Zbawiciela, tak? Mówi, ja mogę zbawić, trzeba do mnie się modlić, ja mam tak jakąś moc, żeby w ogóle uratować od piekła i tak, ja jestem stawienniczką. Tego typu historie. Więc co jest odpowiedzią na to? Prawda o osobie Jezusa. O tym, że tylko jeden był, który zmarł na krzyżu i zmartwychwstał. Że jest jeden, który jest odkupicielem. Że jest jedno imię, przez które można być zbawione. Że jest jedno imię, które Bóg nam dał, byśmy czcili. To jest Jezus Chrystus. Okej? Okay? W Świdniku, w Okrąglaku, od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca jest specjalna modlitwa z ceremonią dla tego ducha. I każdego tego 13 oni robią pochód i chodzą. Jest uwielbienie dla tej mocy. Ona gdzieś tam jest nad nami. To już wiesz, dlaczego ci jest ciężko nieraz uwielbiać? Kiedy ty chcesz uwielbiać tego, któremu naprawdę należy się uwielbienie? Codziennie tam tysiące ludzi uwielbiają tego ducha, nieświadomie to robią. Śpiewają pieśni, zanoszą modlitwy, wstawiennictwa, palą lampki, całują obrazki. A my dzisiaj jesteśmy, czujemy się w mniejszości. I słuchajcie, to jest normalne, że my odczuwamy presję i atak ze strony tego ducha. Okej? Bo on się czuje na razie jak u siebie. Powiem wam dowód na to, że on wiąże ludzi. Weź jakiegokolwiek katolika, nie ma problemu rozmawiać o Jezusie. Oni wierzą w Jezusa. Ale spróbuj zacząć mówić o Marii. Że nie powinno jej się czcić. Mieliście doświadczenia, co się dzieje? Następuje wręcz manifestacja w ludziach. Manifestacja. Dlaczego? Bo oni są związani. Bo dotykasz coś, co jest zwiedzeniem, co jest kłamstwem i dotykasz coś, co jest mocą tego ducha. Jego mocą jest kłamstwo. Jest kłamstwo. Opozycji tej Marii. O tym, co ona może. O tym, kim ona jest. To jest wszystko kłamstwo, ale to jest moc, która wiąże ludzi. I to jest moc, która nie chce przebudzenia. Bo kiedy przyjdzie Królestwo Boże, to będzie wykopana. A w Królestwie Ciemności nie jest tak, że diabeł powie, o wiesz, nic się nie stało, ci dam następne miasto. Prawdopodobnie tak się nie stanie. To jest dobra wiadomość. Może już nie być nigdy miasto, tak? Żadnego. Ale słuchajcie, to jest naprawdę coś, co my jesteśmy zaangażowani. I powiem wam tak, jak do mnie przychodzi to objawienie i zaczynam sobie zdawać sprawę, to wiecie, co mi się chce? Jeszcze więcej modlić. Jeszcze uwielbiać więcej. Jeszcze więcej będę wykrzykiwał imię Jezusa. A niech się dołuje. Naprawdę. I tak ważne jest uwielbienie. Dlaczego? Bo jest garstka ludzi w tym mieście, którzy uwielbiają w duchu i w prawdzie tego, któremu się naprawdę to uwielbienie należy i który ma moc przyjść, pokonać to i zmienić wszystko. I kiedy ty zaczynasz uwielbiać i czujesz, aj, chyba po prostu nie jestem godzien, coś chyba źle, to nie jest Jezus. On siedzi i widzi z góry to miasto, on widzi, co tu się dzieje, on widzi tą walkę i on chce tego uwielbienia. Więc nie przyjmuj tych oskarżeń. Poczucie winy, zamieszanie, zniechęcenie, niewiara, zwątpienie, to wszystko pochodzi od tej mocy z drugiego nieba, żeby zatrzymać Kościół, który może go wykopać stąd. Rozumiecie? Nasze uwielbienie tutaj, nasze posty, nasze modlitwy mogą to złamać. Mogą to złamać. I się wszystko może zmienić. Wszystko się może zmienić w tym mieście. Amen. W Radzyniu, wiecie, mieli takie doświadczenie. Grupa ewangelizacyjna jeździła do pewnej wioski rok czasu. U pewnej kobiety, oni mówili już siostra, robili spotkania. Alleluja, Jezus, super. Rok czasu. Po roku czasu, no dotkniemy tematu Marii. I raz powiedzieli, wiesz, ale Marii nie można czcić, to jest złe, to obrazy, to wszystko. Następny raz przyjeżdżają za tydzień. Rolnicy już czekają. Jeden brat poleciał taki strzał, że się odsunął, że drzwi w szafie zostały złamane. Ta kobieta zaprosiła ludzi, żeby ich pobić. Rok czasu u niej były spotkania. Nie było problemu w ogóle rozmawiać o Jezusie. Ale raz powiedzieli, że nie powinno cię czcić Marii. I wszystko się zagotowało. To jest główna zwierzchność nad naszym krajem. Nie ma dyskusji nawet. Rozumiecie? Nie ma dyskusji. Co się stało z ruchem odnowy w Duchu Świętym? Wiadomo, że zazwyczaj było tak. Były społeczności odnowy w Duchu Świętym. Najczęściej się kończyło, że przemieniały się w zbory protestanckie po pewnym czasie. Więc niesamowicie inteligentni i przebiegli biskupi, powiedzieli, coś zrobimy. I cały ruch odnowy Duchu Świętym w Polsce powierzyli pod opiekę królowej Marii. I dzisiaj cały ruch odnowy Duchu Świętym w Polsce jest pod wezwaniem Marii. Można temat załatwić? Można. Halleluja. I powiem wam, dobrze jest być świadomym tych rzeczy. Dobrze jest. My z Czarkiem kiedyś oglądaliśmy kasetę wideo, już nie pamiętam, państwo, jak się nazywa ta kobieta? Tak? Słuchajcie, to było niesamowite. Wyobraźcie sobie, konferencja w Afryce na temat Polski. Ona była w Polsce, odwiedziła Polskę, wróciła do Afryki i konferencja. Siedzą wierzący z Afryki w Polsce. Myśmy, to jest szok. I teraz wiecie dlaczego? Bo my tu żyjemy i nas już tak to nie dotyka. My sami żeśmy przyzwyczaili się do pewnych rzeczy. A ta kobieta zaczyna wykład tak. Wiecie, byłam w kraju, gdzie jest największe bałwochwalstwo na świecie do tej pory, jakie widziałam. To jest naprawdę kobieta używana, bo w wielu krajach. I tak zaczyna wykład, a my po prostu... Już nie jest tak źle, nie? Wiesz, największe, jakieś Indie, to, tamto. Ale słuchajcie, ona kontynuuje dalej. Słuchajcie, prawie każde skrzyżowanie większe, kapliczka. Większe drzewo, kapliczka. Mówi, świeczki, modlitwy, ludzie się zbierają, śpiewają. Mówi, jaki, mówi, czat. Mówi, taki okultyzm, mówi, takie bałwochwalstwo. Mówi, ten kraj jest tak związany ciemnością. Wiecie, my nie widzimy tak tego, bo my tutaj żyjemy. I to też ma na nas pewien wpływ. I nas to tak już nie porusza. Ale wiecie, miałem kiedyś takie doświadczenie. Jechaliśmy z Błaszczakami, chyba do Woli Piotrowej. Jechaliśmy akurat, właśnie to było jakieś święto maryjne, wiecie, na wsiach. Dosłownie całe wsie w takich chorągwiach różnych. W każdym domu obrazy. Jaka masakra. Po prostu jechaliśmy i wiecie, ja jechałem, patrzyłem i miałem spotkanie z Bogiem potężne w samochodzie. Siedziałem sobie sam z tyłu i zacząłem tak płakać. I przyszła do mnie świadomość, wiecie, Bóg mi powiedział, zobacz, mówi, to co oni czczą, to tak mają. Dlatego jest tak ogromne przekleństwo na polskiej wsi, tak ogromny alkoholizm, tak ogromna bieda, tak ogromna. Dlaczego? Bo jest takie uwielbienie dla tych mocy. Ryszarda z siekierą kiedyś gonili, tak? Ryszard mówił. No. No, rozumiecie? To jest coś, ludzie tak bardzo mocno są pod tym. Tak bardzo. Ale to się może zmienić, halleluja, tak? Dobrze. Słuchajcie, chciałem tak zakończyć. Chcemy w tym nadchodzącym tygodniu zorganizować post. Chcemy, by to był post całego Kościoła. Rozumiemy, że niektórzy z was chorują. Rozumiemy, że niektórzy z was pracują i wtedy wy możecie sobie przyjąć jakąś inną formę postu, tak? Można zrobić post Daniela, na przykład warzywa, tak? Powiedzmy, czy jakieś słodycze ograniczać, cokolwiek, tak? Ale niech to będzie jakiś post jednak. To jest nasza prośba. Myślimy o czwartku, piątku, sobocie. Nawet nie myślimy, tylko już tak powiedzmy, że będzie, tak? Chcemy zrobić to czwartek, piątek, sobotę. Chcemy ogłosić post dla całego Kościoła, żeby szukać Boga. O tym wszystkim, co tu rozmawiamy. I ja troszkę powiem, co mi przychodziło do serca właśnie. Co ja odczuwałem na modlitwach właśnie. Pewne rzeczy głęboko czułem, bardzo. I wiecie, ja przeczytam może ten Joel 2:12. Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż on jest łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Ja może powiem tak jeszcze, że post, słuchajcie, generalnie post, sercem postu jest ukorzenie się. To nawet nie jest sercem postu wywalczenie czegoś, co ja chcę od Boga. To nie jest serce postu. Sercem postu, sednem sprawy postu jest ukorzenie się serca człowieka przed Bogiem. Kiedy czytaliśmy o Danielu, on w pierwszym wersecie, 10 rozdziale mówi, że ja, Dawid, tak, zacząłem pościć. Kiedy przychodzi do niego Daniel, przepraszam, anioł ten, on mówi pierwszego dnia, kiedy postanowiłeś się ukorzyć. Post jest ukorzeniem. Rozpłaszczamy się przed Bogiem. Pozwalamy Jemu badać nasze życie. Pozwalamy Jemu mówić do nas. Ten werset, który tak wiele mówiliśmy, badaj moje serce. Poznaj moje tak, nerki. Zobacz, Boże, jak wyglądają moje drogi. Zobacz, czy jest coś do naprawy. To jest tak naprawdę serce postu. Serce postu. I zobaczcie, co tu jest napisane. Nawróćcie się do mnie całym sercem. W poście, w płaczu, narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Ja to bardzo czułem w modlitwie, kiedy się tu raz modliliśmy. Co, o czym mówi rozdzieranie serc, a nie szat? Rozdzieranie serc, szat jest czymś bardzo powierzchownym, jest czymś płytkim. Przychodzę, o, wiecie, mam grzech, z którym się zmagam już 5 lat, może nie potrafię wyjść z niego, ale przychodzę, o Boże, po prostu przepraszam Cię, no znowu to zrobiłem, okej, dziękuję Ci, amen. I to jest wszystko. To jest po prostu rozdzieranie szat, to jest coś, co jest powierzchowne i taka modlitwa prawdopodobnie nie przyniesie Ci uwolnienia nigdy z tego grzechu. Więc Bóg nas prosi, rozdzierajcie nie szaty, serce. Serce mówi o głębokościach. O tym, co jest najgłębiej. O tym, o czym nie chcielibyśmy nikomu powiedzieć i o, nieraz nawet Bogu nie chcemy mówić. O tych miejscach, do których nawet nie chcemy wpuścić Bożego Słowa, bo my wiemy, co by się musiało zmienić. Ja rozmawiam o takim poście, gdzie pozwolimy Bogu, Duchowi Świętemu, dotknąć naszego życia, dokonać operacji w nas. Gdzie pozwolimy Mu mówić do nas o tym, co jeszcze jest do poprawy. On nas kocha, On nie przyjdzie w potępiający sposób, ale są rzeczy, kochani, które muszą się zmienić w naszym życiu, jeśli mamy objawić Jego pełnię światu. Ja już nie chcę żyć na pustyni i mówić, że czuję się wolny. O Izraelu Bóg powiedział tak, już dawno zerwałaś moje jarzmo. Powiedziałaś, nie chcę Ci służyć. Jak to się skończyło? Kiedyś w modlitwie miałem tak, że zacząłem płakać i pod natchnieniem Ducha Świętego zacząłem krzyczeć, ja nie chcę wolności bez Ciebie. To nie jest żadna wolność, to jest kłamstwo. Jeśli odchodzimy od Boga, jeśli nie jesteśmy Mu posłuszni i myślimy, trochę żeśmy wykombinowali, trochę nam się udało, trochę nie muszę Go słuchać. Jak to się kończy? Twoje życie usycha. Nie masz żadnej radości, nie masz żadnej satysfakcji. Po jakimś czasie to jest po prostu taka deprecha, że szok. I teraz chodzi o to, żeby wracać do Niego i zrywać to wszystko. Zrywać to, co nas trzymało. I wrócić do tego, który jest źródłem żywych wód. Do tego, który przyniesie prawdziwy pokój, prawdziwą radość, prawdziwe szczęście i spełnienie do naszego życia. On to ma. On to ma. Ale to się dzieje na Jego zasadach. Powiem Wam świadectwo. Nie jestem teraz szczęśliwy. Byłem o wiele bardziej szczęśliwy po nawróceniu. Kilka pierwszych lat po nawróceniu. Mogę powiedzieć, że każdy dzień to było chodzenie z Jezusem, gdzie ja czułem Jego obecność. Byłem usatysfakcjonowany. Byłem szalony trochę nawet. Była taka sytuacja, na wsi byliśmy, wiecie, w Wygnanowicach. Chodziliśmy do pani Ziętkowej. Nie wiem, czy jeszcze żyje, po mleko. Znaczy, ona nam przynosiła mleko, ale raz nam nie przyniosła i była gdzieś, zapomniała. Mówi, to możecie potem przyjść, ale mówi, to jak przyjdziecie, to mówi, bo ja później wieczorem spuszczam psy. Jeden to był owczarek niemiecki, drugi jeszcze większy, jakieś takie bestie, dwie. Łańcuchowe, ja wiem, jak łańcuchowe psy to są najbardziej agresywne, tak? Jak się je spuści, to jest w ogóle. I ona mówi, wiecie, tam nie bardzo potem po wieczorze można przyjść do mnie, bo po prostu to, te psy latają spuszczone. Nie zastanawiając się, wziąłem kaneczkę na mleko i ruszyłem w drogę. Z radością, uwielbiając Jezusa po drodze. Halleluja, Jezu, psy. Wszedłem tam, otworzyłem furtkę. One na mnie zaczęły szczekać i biec, a ja mówię, w imieniu Jezusa. Położyły się i zaczęły skomleć. Pani Ziętkowa wyszła, mówi, ja coś usłyszałem, już się bałem, że coś się komuś stało. No nie, moja mleka chce, nie? Ja nie mówię tego, żeby się chwalić. Ja mówię o tym, że to było normalne. Dlaczego? Bo Jezus był tak blisko. Jaki strach. Innym razem na innej wsi, w Krzczonowie, do swojego przyjaciela pojechałem, wysiadłem i to samo, wiecie, taka banda, jak to nieraz biegają psów, i ona normalnie biegła na mnie, ta banda, i szczekała i biegła. I to samo, stanąłem, mówię, w imieniu Jezusa, i zmienili kierunek od razu. Pobiegli gdzie indziej. Ale co jest najważniejsze, wiecie, że powiem tak, Jezus, On wypełniał moje myśli. On wypełniał moje pragnienia. On wypełniał moje życie. Ja nie umiałem nie myśleć o Nim. Wiecie, dzisiaj ja muszę walczyć o to, żeby o Nim myśleć. Muszę walczyć o swój umysł, aby być w miejscu, gdzie będę myślał o Nim, żeby On był znów realny. Jest walka. Jest walka. Gdzieś człowiek się zagubił i chce wracać. Ale w środę, wiecie, miałem bardzo fajne doświadczenie. Wieczorem, teraz od jakiegoś czasu, tak, chodzę i rano na modlitwy, i wieczorem codziennie. Jest ciężko nieraz, jest nieraz bardzo ciężko. Do tego jeszcze poszczę nieraz, tak. Próbuję w nocy się modlić. Wstaję, idę sam do pokoju gdzieś, gdzie nie ma nikogo, modlę się, próbuję. I powiem, tak bardzo jest ciężko i w większości przypadków, ja będę szczery, nie znajduję Go. Wstaję w nocy, modlę się godzinę i nie znajduję Go. Idę dalej spać. Ale w środę stało się tak, że wieczorem zacząłem się ubierać na modlitwę, wziąłem sobie odtwarzacz MP3, włączyłem sobie Brooklyn Tabernacle Church Uwielbienie, i zaczęłam się ubierać i nagle czuję taką obecność Jezusa. Łzy mi stanęły w oczach, sobie myślę, co jest w ogóle? I zaczynam odczuwać, jak Jemu się podoba, że ja idę na modlitwę. Dlatego, że to jest szukanie Jego. To jest tęsknota za Nim. I nagle słyszę, jak On mówi, zaczyna być jak kiedyś. I się popłakałem. Sobie myślę, no tak. Tak było, przecież ja kiedyś szedłem przez miasto, ja po prostu do Kuby szedłem, ja Biblię czytałem, bo było za długo, żeby nie czytać Biblii. Albo się nie modlić, ja szedłem, po prostu sobie czytałem Biblię, albo szedłem, mnie tam znali, spotykali za mnie, no ty to trochę jakoś odleciałeś, bo ty nieraz chodzisz, ręce masz podniesione, coś w ogóle gadasz do siebie, coś w ogóle nie rozumiem, o co chodzi, nie? Po prostu człowiek był blisko. I to jest cel postu, wrócić, by być blisko. I wiecie, kiedy to on powiedział, zaczyna być jak kiedyś, natychmiast mi się przypomniał fragment z Objawienia, gdzie Jezus mówi o powrocie do pierwszej miłości. Co on mówi? Czyń uczynki jak najpierw. A teraz mówi, zaczyna być jak kiedyś. Co to było te najpierw uczynki? Ja wiem, co to u mnie było. Ja wiem, ile czasu ja spędzałem szukając Go. Ja wiem, ile czasu miałem dla Słowa. Ja każdą wolną chwilę, każdą, wykorzystałem, żeby chociaż trochę z Nim porozmawiać. Każdą. Coś Mu zaśpiewać. Bo tęsknota w sercu była. Bo byłem chory z miłości, ale gdzieś zgubiłem to. Ale chcę to odnaleźć. I On daje sygnały, że jestem na dobrej drodze. Ja to znajdę. Jeśli On nam wręcz rozkazuje, że my mamy wrócić, to znaczy, że On chce. I to jest możliwe wrócić. I wrócić do miejsca, gdzie każdego dnia będziemy się cieszyć Jezusem w naszym życiu. Ja tego chcę. Bo ja już wiem, jak jest bez Niego. To jest po prostu naprawdę. Więc to, co tutaj widzę, wiecie, to, co ja czułem, że właśnie Bóg chce tego rozdzierania serc. Czegoś, co będzie głębokie. I to jest, wiecie, tego nie da się wymusić. Ja wiem, że... Ale zacznijmy tak robić. Zacznijmy pozwalać, zapraszajmy Go. Wiecie, kolejna rzecz, która mi przyszła... Przepraszam, dzisiaj długo mówię, ale chcę już skończyć zaraz. Kolejna rzecz, którą ja czułem, kiedy właśnie się tak modliłem o tą rzecz, ja usłyszałem takie słowo: ja jestem Bogiem zazdrosnym. I to przeszyło moje serce. Wiecie, czym jest zazdrość? Bóg nie ma złej zazdrości, bo jest zła zazdrość, jest dobra, tak? W małżeństwie też jest dobra zazdrość, tak? Powiem wam, zazdrość jest bólem trochę. Jeśli osoba, którą kochasz, zaczyna cię zdradzać, no nie trochę nawet, ja przepraszam. To jest straszny ból. Ja myślę, że w małżeństwie największe, co może być największy ból, to jest zdrada. Tak myślę. Jeśli jedna osoba drugą, tak, to jest coś, co boli, co dotyka bardzo głęboko, co rani głęboko. Oczywiście Bóg to leczy, tak, ale to są zranienia. Więc wiecie, jeśli my zdradzamy Boga, to nie jest dla Niego nic lekkiego. On mówi: ja krwią swego własnego Syna was odkupiłem, żebyście byli moi. I mówi: ja jestem zazdrosny. Ja nie chcę, żebyście wy mnie zdradzali ze światem, z rzeczami tego świata, z czymkolwiek. Chcę waszych serc dla siebie. Chcę waszego życia dla siebie. Chcę, byście mnie kochali całym sercem, z całej myśli i z całej siły. Więc myślę, że to jest bardzo dobrze w dniach tego postu powiedzieć Jemu: pokaż mi, gdzie są miejsca, w których czujesz się zdradzany przeze mnie. Opowiedz mi o tym, Boże. Opowiedz mi. Czy jest coś w moim życiu, co sprawia, że czuję się zdradzony? Że sprawia ci to ból? Pokaż mi i daj łaskę zostawić te rzeczy. Chcę to odciąć, bo chcę, by moje serce było dla ciebie. By cię kochać całym sercem i z całej myśli, z całej siły. To jest ten fragment z Jakuba. Jurek, jakoś mnie tak podgłośniłeś bardzo, czy co się dzieje?
O!
4 rozdział. Jakuba, 4 werset. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. To jest jedno z miejsc, które mówi o tym zdradzaniu. Tu nie ma nic pomiędzy, zobaczcie. Jeśli stajemy się przyjacielami świata, stajemy się nieprzyjacielem z Boga. Jak my to rozumiemy? Ja rozumiem tak, że rzeczy tego świata stają się tak ważne dla nas, że wypełniają nasze serce. Że już przestaje być mniej czasu dla Niego. Mężczyźni, ja wiem, my jesteśmy gadżeciarze do bólu, tak? Nowy smartfon, nowe coś tam. Może tablet, może to... Słuchajcie, to nie są złe rzeczy. To wszystko jest ku używaniu. Ale możemy być w miejscu, gdzie te rzeczy staną się tak dla nas ważne, bez których przecież można żyć. Że zaczniemy z tym zdradzać Boga. Wiecie, to może być cokolwiek, jakieś hobby, jakiś twój konik. To jest cokolwiek, tak? Powiem to słowo. Telewizja. To może być Bożek. Powiedz, w jaki sposób to rozpoznać? Prosty. Ile czasu oglądasz? Dziennie. A ile czasu masz z Panem? Nie trzeba wielkiego objawienia. I już wiemy, czy to jest, czy nie jest Bożkiem. To nie jest tak, że nie możemy nic włączyć, obejrzeć, tak? Ale jeśli to wiąże nas do tego stopnia, że zawsze to gdzieś jest włączone i każda chwila wolna ja siadam, no to teraz TeleExpress, no to teraz coś tam, no to teraz jakiś film, no to teraz serial. I tak się toczy nasze życie. No to kochani, to jest Boże. Wtedy jest to Boże. Jeśli cię to nie przekonuje, zapytaj się Pana w swojej komorze. Jeśli mamy iść do miejsca, że mamy już nie żyć my, ale Chrystus w nas, to teraz czy Chrystus będzie tyle oglądał, co ty oglądasz? Jeśli pozwolisz Jemu żyć w sobie. Wiecie, jak ja myślę? Ja nie wiem, czy on by miał to w swoim domu. Nie marnowałby czasu na to. Na pewno. Dobrze, jeszcze Izajasz 58. Już ostatni fragment, parę myśli. To jest taki wielki fragment o poście. Ale tu są fajne rzeczy. Ja chcę, żebyśmy zobaczyli, jak nie pościć. 58 zaczyna się tak. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który, przepraszam, pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościma, ty tego nie słyszysz. Oni mieli dobre pragnienia. Dobre. Ale teraz zobaczcie, co Bóg im mówi. Więc dlaczego martwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy. I to mnie dotknęło też ostatnio, wiecie? Post nie jest tylko niejedzeniem. Post w swej intencji jest zbliżeniem się do Boga. Ja teraz nie mówię o tym, że macie zostawić pracę, ale to nie jest złe, wziąć urlop, jeśli można, ale to absolutnie nie ma tej potrzeby. Ale ja mówię o tym, tyle ile się da czasu, tyle oddziel dla Boga w czasie postu. Okej? Zostaw rozrywki, zostaw rzeczy, które nie muszą być zrobione, które mogą być zrobione później, kiedy skończysz post. Zostaw to. Są rzeczy, które musimy zrobić, tak? Musimy karmić dzieci. Musimy się opiekować, musimy pewne obowiązki zrobić, to jest normalne, tak? Ja nie mówię, że ma być po prostu u nas, że będzie po prostu 3 dni nie sprzątamy i w ogóle strasznie. Nie o tym mówię. Ale nie załatwiajmy pewnych spraw, których nie musimy załatwiać. To jest bardzo ważne, bo Bóg mówi o tym, że to może być przeszkodą. I znowu powiem, słuchajcie, jeśli to jest tak, że ja nie jem, tylko siedzę i piję kawę i herbatę i cały dzień oglądam telewizję, to zjedz. Ja mówię poważnie teraz, to jedz, bo to nie ma sensu dla Boga. To nie ma sensu. Bóg chce, żebyś w czasie postu się do Niego przybliżył sercem, tak blisko, jak to możliwe. Bo się chce z Tobą spotykać. Okej? Okay? Ja chyba nikogo nie obrażam. I dalej jest. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos. To jest mowa o relacjach. Tak? Jeśli wiecie, ja będę nie jadł, tak? I będę cały dzień się kłócił z żoną, to też już mogę zacząć jeść. To sensu nie ma. Dla Boga to nie ma sensu. To ma być czas naprawiania rzeczy. To ma być czas prostowania. To jest to, co Marcin powiedział. Tak często to było mówione ostatnio, Izajasz 40. To jest ten czas pagórki, doliny. To wszystko ma być wyrównywane w tym poście, w tych dniach, tak? To jest sens. To jest sens, tak? Potem jeszcze jest w 9 wersecie, tak. Gdy usunie spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, bezecne mówienie. To jest też coś, co ma być usunięte w czasie postu. To jak mówimy o sobie, jak mówimy o innych. Oczyścić język, pilnować się, nie obmawiać, nie krytykować, nie osądzać po prostu nikogo. Ale przyjść do Boga, tak? I szukać Go. Dobrze, a będę kończył. I powiem, wiecie, Bóg chce przez nas pokonać te moce. Chce przynieść przebudzenie. Dla mnie to już jest oczywiste. Ale najpierw On musi pokonać nas. Od tego się ma zacząć. Poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się. Jeśli my Mu się poddamy tak, jak On chce być, byśmy Mu się poddali, On nas poprowadzi w tym, jak przeciwstawić się, jak przynieść zmianę i zwycięstwo dla tego miasta, bo On chce tego. Ale zaczyna się, kochani, od nas, jako Jego ludu, że wracamy do relacji z Nim, do szukania Go z całych serc, do głębokiej pokuty, do upamiętania w naszym życiu. Tak? Wtedy On poprowadzi nas dalej. Dobrze. Ja myślę, żebyśmy się może pomodlili.
W poprzednim tygodniu, jak mieliśmy spotkanie czwartkowe u nas w domu, ja miałem też taki, można powiedzieć, taką wizję odnośnie tego, co Piotr mówił, odnośnie tych spraw duchowych, spraw zwierzchności. Miałem taki obraz, zresztą to już dłuższy czas modliliśmy się o te rzeczy, modliliśmy się od wielu lat o taki przełom duchowy w Kościele, prawda? I już takie były momenty, że czuliśmy, i to było z postem, to były posty, po prostu modlitwy, i czuliśmy, że już do czegoś dochodzimy, ale jakby nadal się coś nie zmienia, nie? I po prostu zastanawiałem się, dlaczego? Dlaczego jest to takie trudne, takie silne? Jakby rozumiemy, wiemy już, o co chodzi. Naprawdę stajemy po prostu w poście, w modlitwie, a nadal się coś nie zmienia. I w czwartek, kiedy modliliśmy się u nas, miałem obraz tego pomieszczenia. I wiecie, w Biblii jest napisane, że wróg jest czasami jak rozpierający się cedr Libanu, czyli takie wielkie, silne drzewo, tak? Że wróg zasiada na jakimś terenie, na jakimś terytorium, poprzez takie właśnie jakby mocno zakorzenione, ogromne, silne drzewo, które rozpiera się na tym terytorium, nie? Rozpierający, czyli taki rządzący się, wiecie, który tak uzurpuje sobie prawo do tego terytorium. I miałem podobny obraz, normalnie, tak jakbyśmy byli tutaj na modlitwie, na przykład na tygodniu, miałem taki obraz, jakby tutaj na samym środku, centralnie zajmując środek po prostu tego pomieszczenia, był taki wielki dąb. Wiecie, jaki dąb ma korę? Taką, wiecie, on ma taką głęboką korę, taką solidną, z takimi ogromnymi korzeniami. Nie widziałem korony, ale wiem, że była ogromna, nie? Coś taki miałem obraz, takiego wielkiego dębu. I czułem, że to nie wystarczy jedna, czy dwie, czy trzy osoby, które się mocno pomodlą, że to się zmieni. To jest za poważna sprawa. Tu trzeba po prostu mocnej jakiegoś dynamitu takiego duchowego, żeby to wykorzenić, żeby to wyrwać i żeby to po prostu zostało wyrwane i wyrzucone z tego terytorium. I wiem, że ten obraz odnosi się do tego, co Piotr mówił, do tej zwierzchności duchowej. Tu nie wystarczy modlitwa kilku osób. Tu jest potrzebna modlitwa kolektywna całego Kościoła. Dlatego ta sprawa, o której Piotr mówił, to nie jest rzecz bagatelna, to jest rzecz poważna. Dlatego zachęcamy was, abyśmy się włączyli razem czwartek, piątek, sobotę.